proszę, wstawajcie, wstańcie, zadawajcie pytań do mikrofonu głośno i wyraźnie. Proszę bardzo. 16 artykuł Szamati, co takiego dzień Stwórcy i noc Stwórcy w pracy. Nasi nauczyciele powiedzieli o słowach Pisma. Biada tym, którzy oczekują Dnia Stwórcy. Po co on wam? Dzień Stwórcy to ciemność, a nie światło. Przypowieść o nietoperzu i kogucie, którzy oczekiwali dnia. I kogut powiedział do nietoperza: ja oczekuję światła, ponieważ to jest, światło jest moje, a tobie po co jest potrzebne światło? Oznacza to, że jeśli nietoperz nie ma oczu, aby widzieć, to co zyska od słonecznego światła? Gdyż odwrotnie, dlatego, kto nie ma oczu, słoneczne światło powoduje jeszcze większą ciemność. I należy zrozumieć tę przypowieść. To znaczy, jak związany jest wzrok z widzeniem. I o tym mówi przykład latający nietoperza, to znaczy ten, kto nie ma oczu, pozostaje w ciemności. A oprócz tego należy zrozumieć, czym jest dzień Stwórcy i czym jest noc Stwórcy. I jaka jest różnica między nimi. Trzeba jeszcze zrozumieć, że dzień ludzi określony jest dla nas według dnia słońca, ale co jest jasne jak dzień. Okazuje się, że dzień Stwórcy oznacza, że stanie się jasne, że zarządzanie Stwórcy, kontrast Stwórcy nad światem realizowane jest poprzez właściwość dobra i czynienia dobra. Na przykład, kiedy on się modli, natychmiast otrzymuje odpowiedź na swoją modlitwę i otrzymuje upragnioną rzecz, o którą się modlił. I gdziekolwiek by się zwrócił, osiąga sukces. Nazywa się to Dniem Stwórcy. Natomiast ciemność, czyli noc, rozumiana jest jako ukrycie oblicza. To znaczy, prowadzi to do wątpliwości zarządzania we właściwości dobra i czynienia dobra oraz do postronnych myśli. Innymi słowy, ukrycie zarządzania przynosi mu wszystkie te obce opinie i myśli. I to nazywa się ciemnością i nocą. Innymi słowy, człowiek odczuwa stan, w którym czuje, że świat pociemniał w jego oczach. I tak należy wyjaśnić powiedziane w Piśmie Świętym. Biada tym, którzy tęsknią za dniem Stwórcy. Po co on wam, dzień Stwórcy? To jest ciemność, a nie światło. Rzecz w tym, że ci, którzy oczekują Dnia Stwórcy, chodzi o to, że oni oczekują, że zostaną nagrodzeni właściwości wiarą ponad wiedzą. Także wiara będzie tak silna, jakby oni widzieli na własne oczy i mieli pełną wiedzę, że to jest tak. Oznacza to, że Stwórca zarządza światem we właściwości dobra i czynienia dobra. Innymi słowy, oni nie chcą tego, aby zobaczyli, jak Stwórca zarządza właściwością dobra i czynienia dobra, gdyż widzenie jest sprzeczne z wiarą. Innymi słowy, wiara ma miejsce właśnie tam, gdzie zaprzecza rozumowi. Kiedy człowiek robi coś wbrew rozumowi, to nazywa się wiarą ponad wiedzą. Innymi słowy, oni wierzą, że kontrola Stwórcy nad stworzeniem odbywa się poprzez właściwość dobra i czynienia dobra. A w odpowiedzi na to, że oni nie widzą tego w jasnej wiedzy, nie mówią Stwórcy, pragniemy widzieć właściwości dobra i czynienia dobra we właściwości widzenie wewnątrz rozumu. Lecz pragną, aby to pozostawało w nich w formie wiary ponad wiedzą. Proszę jednak Stwórcę, aby On dał im siłę, aby ta wiara była tak silna, jak gdyby widzieli ją we wiedzy. To znaczy, że w umyśle nie ma różnicy pomiędzy, to znaczy, że nie było różnicy między wiarą a wiedzą wewnątrz rozumu. Nazywa się to u nich, czyli u tych, którzy pragną być połączeni ze Stwórcą, dniem Stwórcy. Innymi słowy, jeśli oni odczują to we właściwości wiedzy, wówczas światło Stwórcy, zwane wyższym dobrem, trafi do kelim utrzymywania, zwanego kelim oddzielenia. Dlatego oni nie chcą, ponieważ to odejdzie w pragnienie otrzymywania, które jest odwrotne do światłości. Ono jest przeciwstawne pragnieniu otrzymywania do własnej korzyści, gdyż oni chcą być połączeni ze Stwórcą, a jest to możliwe jedynie poprzez podobieństwo formy. Jednakże, aby dojść do tego, to znaczy, aby człowiek miał pragnienie i dążenie połączenia się ze Stwórcą, a skoro człowiek jest stworzony z naturą pragnienia otrzymywania tylko dla własnej korzyści, w takim wypadku, jak można dojść do tego, co jest przeciwstawne jego naturze? Dlatego człowiek powinien wykonać dużą pracę, dopóki nie otrzyma drugiej natury, czyli pragnienia obdarzania. A mając pragnienie obdarzania, kiedy człowiek został nagrodzony tym, jest w stanie otrzymywać wyższe dobro, nie wyrządzając szkody. W końcu cała szkoda jest spowodowana jedynie pragnieniem otrzymywania dla siebie. Oznacza to, że nawet kiedy on czyni coś w imię obdarzania, tam jest obecna wewnętrzna strona tej myśli, polegająca na tym, że on otrzyma coś, jakąś rekompensatę za działanie obdarzania, którą on teraz wykonuje. Jednym słowem, człowiek nie jest w stanie zrobić nic, czegokolwiek, jeśli nie otrzyma za to coś, czegoś za swoje działanie. To znaczy, on powinien rozkoszować się, a przy każdej rozkoszy, którą człowiek otrzymuje dla własnej korzyści, z powodu tej przyjemności, człowiek musi oderwać się od źródła życia z powodu oddzielenia. I on przestaje być połączony ze Stwórcą. Gdyż połączenie mierzy się podobieństwem formy. Dlatego nie może być czystego obdarzania bez domieszki otrzymywania ze strony swoich własnych sił. Dlatego, aby człowiek miał siły obdarzania, potrzebujemy drugiej natury, aby człowiek miał siłę, która pozwoli dojść do podobieństwa w formie. To znaczy, że tak jak Stwórca jest dającym i nie otrzymuje niczego, ponieważ astrach pomyśleć nie posiada hisaronu. I innymi słowy, nawet to, że on daje, nie jest spowodowane przez hisaron. To znaczy, Jeśli on nie ma komu zaufać, od niego odczuwany jest to jako chisaron. Ale my musimy rozumieć to jako grę. Innymi słowy, to, że on chciał dawać, co nie jest przyczyną tego, że on tego potrzebuje, a wszystko to jest jak gra. I tak powiedzieli nasi mędrcy na temat pani, która zapytała, czym zajmuje się Stwórca po tym, jak stworzył świat. A odpowiedź brzmiała, siedział i bawił się z lewiatanem, wielorybem. Jak powiedziano, stworzyłeś tego lewiatana, aby bawić się z nim. Gdzie lewiatan oznacza właściwości połączenia i zjednoczenia. Innymi słowy, celem jest połączenie Stwórcy ze stworzeniami. Jest to tylko gra. I nie jest to związane z pragnieniem i potrzebami. A różnica między grą a zabawą polega na tym, że wszystko między grą a pożądaniem polega na tym, że wszystko, co pojawia się w pragnieniu, jest konieczne, a jeśli nie osiągnie tego, czego pragnie, to jest ma chisaron. Jednocześnie w czasie gry, nawet jeśli nie osiągnął tego, nie jest to uważane za chisaron. Jak mówi się, to, iż nie osiągnąłem tego, o czym myślałem, to nic strasznego. To znaczy, to nie jest aż tak ważne, ponieważ całe jego pragnienie, które miało wrócić do tego, było tylko grą, a nie poważną rzeczą. I z tego, co zostało powiedziane, wynika, że absolutna doskonałość nastąpi, kiedy cała jego praca będzie we właściwości absolutnego obdarzania i on nie będzie miał żadnego pragnienia i dążenia, aby otrzymywać przyjemność za swoją pracę. I to jest wysokim stopniem, gdyż jest to właściwość obecna w Stwórcy i nazywa się to Dniem Stwórcy. Gdyż Dniem Stwórcy nazywa się doskonałość. Jak powiedziano, niech pociemnieją gwiazdy, niech czeka na światło, a jego nie ma, gdzie światło uważane jest za doskonałość. A kiedy człowiek osiąga drugą naturę, czyli pragnienie obdarzania, które Stwórca daje mu po pierwszej naturze, czyli pragnienie otrzymywania, i okazuje się teraz, i otrzymuje teraz pragnienie obdarzania. Wówczas człowiek jest w stanie służyć Stwórcy w doskonałości. I to uważane jest za Dzień Stwórcy. Dlatego ten, kto póki wciąż nie otrzymał drugiej natury, aby mógł służyć Stwórcy we właściwości obdarzania, ze względu na obdarzanie, ma nadzieję, że otrzyma tę właściwość, czyli właściwość obdarzania. Innymi słowy, jeśli już podjął wysiłek i zrobił wszystko, co w jego mocy, aby być godnym tej siły, wówczas uważa się, że czeka na Dzień Stwórcy. To znaczy, że będzie miał podobieństwo w formie ze Stwórcą. A kiedy następuje Dzień Stwórcy, on przebywa we wielkiej radości, to znaczy on jest rad z tego, że wyszedł spod pragnienia otrzymywania dla siebie, które oddzielało go od Stwórcy. A teraz on łączy się ze Stwórcą. I to uważa się u niego, że on teraz wzniósł się na sam szczyt. Jednocześnie ten, kto pracuje tylko we właściwości otrzymywania dla siebie, przeciwnie. Oznacza, że do tej pory, dopóki on myśli, że od jego pracy będzie miał pewną rekompensatę, on raduje się. A kiedy widzisz, że pragnienie otrzymywania, nie otrzymasz żadnej rekompensaty za swoją pracę, za jego pracę, on popada w stan smutku i lenistwa. A czasami dochodzi do stanu, kiedy żałuje za przeszłe dobre uczynki i mówi, z tą wiedzą ja nie przysięgałem. W takim przypadku odwrotnie. Dzień Stwórcy, kiedy on osiąga siły obdarzania, jeśli powiedzą mu, że to będzie jego zapłatą w tym, że teraz ty zajmujesz się Torą i przekazaniami, wtedy on powie, u mnie nazywa się to ciemnością, a nie dniem. Wszakże jest to wiedza, która prowadzi go do ciemności, jak powiedziano wyżej.
Ken. No. Mieszy jechał na zbierla na ulaj.
Czy ktoś może wyjaśnić nam być może, co chce powiedzieć nam w tym artykule?
Gilad?
Gilad?
כן, זה מאמר מאוד יפה, מאוד מורכב גם. אבל אני חושב שמשהו רוצה להגיד...
Tak, piękny artykuł i bardzo trudny. Mnie wydaje się, że to, co on chce powiedzieć, to to, że należy osiągnąć właściwość obdarzania. Jeśli chcemy osiągnąć tą właściwość, jeśli jest takie pragnienie, to to już jest dzień. Ja miałbym pytanie, jeśli można. Rafi, nie. Że można pytanie, to, że można, to zrozumiałe. Są ludzie, którzy mają hisarą do tego i rozumieją, że muszą poznać Stwórcę i w jaki sposób zachowywać się, prowadzić ze stworzeniami. I mniej niż to znaczy pytania dla nich to jest jak ciemność. To znaczy oni chcą oświetlić ten stan za pomocą odpowiedzi. I pytanie, kiedy człowiek odczuwa, że jest mu ciemno, kiedy zaczyna odczuwać, że zaczyna mu świecić? Proszę bardzo, kto może na to odpowiedzieć? Nie ma nikogo, kto może odpowiedzieć? Jest na sali. Mir, proszę. Dzień dobry. Tam napisano, że kiedy Stwórca stworzył świat, stworzył go nie z hisarą. Dla niego to gra. Tak więc, aby umieć zrozumieć, przeanalizować, co się dzieje w świecie, trzeba zrozumieć, postrzec, uświadomić sobie, że wszystko to gra. I co to znaczy? To znaczy, że duchowe formowanie, które jest tutaj, absolutnie nie istnieje dla osiągnięcia celu stworzenia, które jest o wiele wyższe niż postrzeganie, czy co się dzieje z tymi biologicznymi istnieniami, ponieważ nie ma żadnej możliwości, aby usprawiedliwić to, co się dzieje w tym systemie i w ogóle konieczność istnienia białkowych ciał, jeśli to każdego normalnego człowieka jest zrozumiałe, że jest dobry, często dobro, dobra, w porządku. Można to przyjąć jako początek wyjaśnienia, ale w jaki sposób my, kiedy chcemy posiągnąć mimo wszystko, zrozumieć, co to takiego Dzień Stwórcy, Noc Stwórcy, jak my powinniśmy, w jaki sposób powinniśmy przybliżyć się do tego rana.
On
tu daje dobre określenie. Czytając dzień i noc, my mówimy, że kiedy że dniem nazywa się to, co jest jasne jak dzień, to oznacza to, że Stwórca zarządza światem i wszyscy rozumieją, że On jest dobry i czyniący dobro. I przykład, kiedy On modli się i długo otrzymuje odpowiedź na swoją modlitwę, we wszystkim, co w czymkolwiek siłki osiąga sukces w tym czasie, kiedy noc, to ukrycie oblicza to jest to, co przynosi mu wątpliwości w zarządzaniu dobrym.
כן, רב, הוא אומר פה, הוא מגדיר פה הגדרה מאוד יפה, מה זה שחוק? שהוא אומר שהרצון...
רב, הוא דואי, תקי אוקיי. Określenie piękne, czym jest gra, czyli pragnienie otrzymywania powinno być właśnie takim. On mówi, że przy grze, nawet kiedy nie osiąga upragnionego, to mimo wszystko nie jest uważane za hisaron, jak mówi się, że wszystko, czego nie osiąga, że nie osiągnąłeś tego, czego chciałeś, to nic strasznego. Nie jest tak ważne, ponieważ wszystko, co chciałeś, to było nie naprawdę. Dlatego to jest, nie jest straszne i to jest związek ze Stwórcą prawidłowy, czy to tak? Jak może być takie pragnienie, że z jednej strony to całe życie, że tylko to jest, czego chcemy osiągnąć, a z drugiej strony nie osiągnęliśmy nic strasznego. Tak więc co to za pragnienie, które nazywa się grą? To nie jest nasze naturalne pragnienie, a to, iż chcemy osiągnąć nie bezpośrednio. Czyli do nas to przychodzi z góry. Dlatego tak też nazywa się w naszym świecie. To jest środkiem, aby dojść do takiego stanu. Jest to, co nazywa się grą. Czyli robić coś jakby grę, coś jakby grę, coś jakby nieważnego. Gra z wielorybem, lewiatanem, który go stworzył, aby bawić się z nim. To znaczy jest wiele rzeczy, jak napisano. To są jakby zewnętrzny związek. Jak żona jednoczy się z mężem. Jest wiele takich wypowiedzi. To wszystko nie istnieje w przyrodzie. Wewnętrznej formie, że wynika to z praw natury. A my budujemy ten system zjednoczenia takim, który jest jakby sztuczny. Gilad. I on opisuje tu właściwość wydarzenia, mówiąc, że gra to taka zabawa, że zabawa to taki stosunek do tego. Czyli w istocie powinien być właściwość, kiedy człowiek znajduje się w pewnej takiej grze, otrzymując przyjemność przed Stwórcą. Tak, to tak. Stwórca stworzył przyrodę w poważnej formie, a my chcemy być zjednoczonymi z Nim w takiej formie nienaturalnej. I czy można to wyjaśnić, Raf? Kiedy człowiek czegoś pragnie, bardzo, bardzo, bardzo pragnie i w końcu nie otrzymuje, mówi nic strasznego, to gra, wszystko w porządku. To tak, tak jakby to osiągnął. Tak, ponieważ on chce osiągnąć to i to znajduje się w pragnieniu nienaturalnym dla człowieka. W takim żarcie. Ale zobaczymy później, co jeszcze mówi o tym. Ale dla nas jest dobrze, aby zrozumieć, że wchodzimy w nowy związek ponad naszym naturalnym związkiem, który jest między nami a Stwórcą. Różnica polega na tym, że ze Stwórcą my nie możemy odkryć połączenia, które jest u Stwórcy w odniesieniu do nas w naturalny sposób. I my w odniesieniu do Stwórcy no, Ukraina 2. Kobiety, to jest to, co widzę. Ja mam pytanie. Wszystko, co przejawia się w pragnieniu, jest koniecznym. Jeśli on nie osiągnął tego, on ma Hisaron, czyli ja odczuwam, że w tym jest pewna ważna praca. Powinnam zrozumieć, podnieść to do Stwórcy. To znaczy, jeśli będziesz się rozkoszował, ja to otrzymuję i jak mam wiedzieć, czy on się rozkoszuje, czy w ogóle jak mam nie wykorzystywać tych pragnień, ponieważ są super silne pragnienia, które można wykorzystać jakby. I czasami ja wypowiadam, że tak, ja chcę tego, chcę tego, chcę ciebie. I tak robię to, ale co możemy robić z tymi pragnieniami? Że widzę, że jest to miejsce do pracy. Raf, na ile możemy zwrócić nasze pragnienia do Stwórcy?
Im trzeba udzielać uwagę i rozwijać. Об этом мы еще поговорим.
I rozwijać, o tym jeszcze porozmawiamy. Ja ukochanemu mojemu kochanym nie, o tym jeszcze porozmawiamy, jak to rozwinąć. Hadera 1, rozmawiamy, jak to rozwinąć. Hadera 1. Raf, w każdym wypadku mówi się to o takiej przestrzeni, gdzie człowiek nie ma wciąż jeszcze pragnienia obdarzania, on nie otrzymał i on w tej chwili, kiedy bardzo chce, w każdym razie chce tego w pragnieniu otrzymywania i nie może tego otrzymać. A tu na jakimś etapie powinien być przeskok, ponieważ on rozumie wszystko, jak powinno być, lecz nie czuje tego. To zgadza się, zgadza. To jest tak, to wymaga od człowieka wysiłków. W długiej perspektywie to może wymagać kilku dobrych lat, kiedy człowiek powinien wkładać siły w naukę, w zjednoczenie, wkładać różnego rodzaju wysiłki do osiągnięcia właściwości odważania. I on nie rozumie. I żałuje tego, że w ogóle wszystko to zaczął na tyle. Może to być, że przychodzi pragnienie w ogóle, żeby wszystko rzucić, porzucić. Ponieważ on widzi, że osiągnąć właściwości obdarzania nie z jego siłach i tak mija kilka lat i ostatecznie człowiek tak odczuwa, że nagle zaczyna osiągać, postrzegać, jak on może pracować równolegle ze Stwórcą. I również jak Stwórca napełnia człowieka bezpośrednio. Taki człowiek może zwracać się i osiągnąć połączenie ze Stwórcą. Zupełnie inaczej. Nie bezpośrednio, przypuśćmy, a znaczy wszystko, co on chce łączyć ze Stwórcą, on łączy i odczuwa, że on mówi, że zwraca się do Stwórcy, chociaż to uczucie oczywiście nie jest prawdziwe. Ale on, jak zwykły człowiek na świecie, kto może zwracać się do Stwórcy, godny, i on również. I on zaczyna odczuwać, wzajemność zaczyna odczuwać w swoim dialogu ze Stwórcą, to iż zaczyna osiągać właściwość połączenia. I to połączenie, ono całe coraz bardziej i bardziej jest prawdziwe, prawidłowe, prawidłowsze. Działając na Stwórcę i na człowieka. I to oznacza, że z nocy, czyli noc Stwórcy, przechodzi w dzień Stwórcy. Ogólnie to sam po sobie stan się nie zmienił. Zmienił się stosunek człowieka. Dlatego nazywa się to Dniem Stwórcy i Nocą Stwórcy. Jeszcze są pytania? Też mogę zapytać, Raf? Raf, to określa pośrednim. Raf, jego nagroda staje się coraz bardziej i bardziej zależąca od Stwórcy. Zależna od Stwórcy. Ogólnie to nagroda zależy od tego, czy Stwórcą odpowiada. I to jest wystarczające. Nawet tak. Jest ważne, co odpowiada Stwórca. Najważniejsze, że jest związek. Jest wzajemny związek. Ja Stwórcy, a Stwórca mnie. Tak. W ten wzajemny związek odczuwany jest w uczuciach człowieka? Raf, tak. W porządku, dziękuję. My znajdujemy się na początku takiego związku, praktycznie wszyscy. I należy postarać się rozpoznać coraz bardziej i bardziej. Wy już jesteście do tego gotowi. Teraz trzeba tylko wkładać wysiłki. Kiedy zamierzam sformułować ten związek ze Stwórcą z mojej strony do Stwórcy i oczekiwać, że otrzymam i od niego również takie wezwanie. To, że wyjawi we mnie te kelim i możliwości, abym mógł być ze Stwórcą ze swojej strony w coraz bardziej stabilnym związku. Kijów 1. Tak, drogi Raf, ja proszę powiedzieć, my dążymy do tego, aby rozwijać ten związek ze Stwórcą, a jak powiedzieliśmy, aby widzieć Jego dobre zarządzanie we wszystkim, a jak to robić prawidłowo, żeby to połączenie było w wierze ponad wiedzą. Jak tutaj napisano w artykule, że opiada tym, którzy oczekują dnia Stwórcy. Raf, my idziemy drogą i powinniśmy dojść do takiego stanu, żeby człowiek wszedł w wątpliwość, w rozpacz, tak jak my śpiewamy. No to nie pieśń, a z psalmów, że człowiek nie ma bardziej szczęśliwego stanu człowieka niż wątpliwość, rozpacz we własnych siłach. Zwątpienie we własnych siłach. I to tylko po tym, kiedy człowiek wątpi, rozpacza od tego, że nie może osiągnąć połączenia ze Stwórcą nawet minimalnego. Wtedy Stwórca odkrywa się mu w tym połączeniu i wtedy człowiek rozumie, jak on powinien coraz bardziej, wspierać, utrzymywać siebie. I to jest rezultatem wielu lat, podkreślę, lat poszukiwania i stanu, kiedy człowiek szuka ze wszystkich sił i robi wszystko, co tylko można. Wtedy on osiąga. Wy wszyscy znajdujecie się na drodze. W drodze. I wy wszyscy powinniście osiągnąć wejścia. Każdy ma punkt w sercu i on powinien połączyć się z wyższym źródłem, ze Stwórcą. Ja mam nadzieję, że będziecie trzymać się i wkładać wysiłki i dojdziecie do tego możliwie jak najszybciej. I człowiek to pomoże bliźniemu swojemu. I wtedy każdy pomoże drugiemu. Jeśli każdy będzie odczuwał, że znajduje się w takiej grupie międzynarodowej, wielkiej, związanej bezpośrednio ze Stwórcą, wtedy każdy szybko otrzyma swój bezpośredni związek ze Stwórcą, tę nić, po której, dzięki której będzie. A co jeszcze chcą zapytać? Dzień, proszę.
Rav, shalom.
Tak, Rav, dzień dobry. My przed kongresem, który będzie, którym będziemy się zajmować, dzień Stwórcy, biorą Pana wiedzą. Chciałem zapytać, czy można dzielić ten etap na kilka podetapów? Czyli wszystko, to, że jest kilka kroków na drodze, to znaczy wiedza, że to tylko od przyjaciół i odmiana, wzajemne włączenie się, które trzeba zrobić, otrzymać, aby otrzymać to i modlitwa jak konieczny etap. I wtedy rzeczywiście na końcu to jakby tego połączenia z przyjaciółmi w połączeniu ze Stwórcą. No tak, wszystko co powiedziałeś jest prawidłowe. Ja chcę, żeby te etapy, które człowiek powinien przejść przejść do tego prezentu wiara ponad wiedzą. Raf, tak, tylko jest jeszcze bardzo ważne dla człowieka, aby mu wszystko wiedzieć, że jeśli on znajduje się w jakimś osłabionym związku ze Stwórcą, wtedy powinien uruchomić połączenie z przyjaciółmi. I to pomoże mu osiągnąć związek ze Stwórcą. W tym w zasadzie jest droga. Być możliwie jak najbardziej połączonym z przyjaciółmi, wtedy szybko i pewniej, dokładniej osiągniesz to. Czy jeszcze są pytania? Raf, on pisze ze 128 stronie, ci, którzy oczekują Dnia Stwórcy, chodzi o to, o tych, którzy oczekują, że osiągną właściwości wiary ponad wiedzą. I ta wiara jest na tyle silna, tak jakby oni widzieli w dokładnej wiedzy, że to jest tak, że Stwórca zarządza stworzeniami, jak dobry, czyniący dobro. Pytanie w odniesieniu do stosunku człowieka, na czym polega wiara bez wiedzy i wiara z wiedzą? Raf. Tu jest wielka różnica i bardzo dużo jakby detali, niuansów jest, ja bym powiedział. Jeśli człowiek czuje, odczuwa, że ma tę nić połączenia, albo on dosłownie widzi ten związek tak, że to napełnia wszystkie jego organy postrzegania. Tu jest kilka odróżnień. No przypuśćmy, nić połączenia, którą jestem związany ze Stwórcą, może być coraz bardziej gruba, coraz lepsza, a może gorsza, mocniejsza, słabsza. Wszystko zależy od stanu, w którym przechodzimy. Będą takie stany, kiedy poczujemy, że my jesteśmy oderwani od Stwórcy. Tak więc co? Oczywiście taki stan odczuwany jest za okropny, ale wszystko jest przeznaczone po to, abym utrzymał się, wspierał, nawet tak, kiedy Stwórca znika w odniesieniu do mnie. Ja nie mam żadnej możliwości teraz rozpoznać to oderwanie, aby je naprawić. No bywają najróżniejsze stany i takie, i siakie. My powinniśmy być w połączeniu ze sobą tak, aby cały czas być gotowymi, wszyscy, żeby byli gotowi pomóc każdemu z nas. Być w połączeniu ze Stwórcą. No, w alternatywnej formie. Ja jestem gotów oddać swoje połączenie ze Stwórcą, przepuścić je przez siebie. Ja nawet jestem gotów oddać mu wszystko. Całkowicie oderwać się i oddać mu całe połączenie, całe swoje połączenie ze Stwórcą. No, są jeszcze, zobaczymy w tym jeszcze wiele, ale ogólnie powinniśmy być w takim stanie, że jest to święto, wielkie święto, wielka radość od tego, że zaczynamy mu rozmawiać ze Stwórcą w takiej formie, kiedy my z jednej strony, on z drugiej strony i my ustanawiamy nasz związek coraz większym i większym. To jest wielkie dzięki, człowiek poczuje coś takiego. Czech Słowak 2.
Yuraf, does one achieve a new form through play?
Raf, mówi się tu o grze, człowiek postrzega nową formę poprzez grę? No gdzieś to jest prawidłowe, tak, to jakby taka forma i nawet podejście nowe, które nazywa się gra. Ale ogólnie to można zrozumieć, że nic się nie zmienia. To znaczy odniesienie do stosunku za każdym razem wzmacnia się, staje się coraz bardziej zrozumiałe, z większą nadzieją i najważniejsze, że człowiek postrzega swój związek ze Stwórcą. Jemu staje się bardziej zrozumiałe, że on chciał tego przez całe życie. I nie ma niczego droższego w życiu. Turcja 7.
Selam Rav. Yaradan'ın gününü arzulayan size yazıklar olsun. Bu cümlede neden yazıklar olsun diyor.
Dziękuję Rav. Dlaczego napisałem tak w artykule, że biada temu, kto dąży do Stwórcy. Oczekuje dnia Stwórcy. Rav. To, aby człowiek poczuł, że jeśli znajduje się w nocy Stwórcy, wtedy dla niego jest to prawdziwą ciemnością, a jeśli znajduje się w dniu Stwórcy, to jest to radość, światło, siła, życie dla niego. To znaczy, dlatego on powinien przejść noc Stwórcy. Inaczej nie można. On powinien osiągnąć dzień Stwórcy i wtedy zobaczy nasze życie od skraju do skraju, czyli od pełnej ciemności do absolutnego światła. Światła, które napełnia całą realność. My jesteśmy w drodze. Dzień dobry, drogi Rawie. Dzień dobry. Kto jest graczem w tej grze? Rav, jest tylko jeden gracz, Stwórca. Ogólnie to innych graczy nie ma. Nie ma innych gier. Gra Stwórca. Jeden raz ze strony ciemności, drugi raz po stronie światła. I tak znajduje się między jednym i drugim w odniesieniu do maleńkiego człowieka. On, przypuśćmy, jest jak dziecko, dla którego albo wyłączamy światło, albo włączamy światło. Jakby poruszamy zabawkami, robimy jakieś tam szumy, aby on wiedział, co się dzieje. Trzeba, mówiąc krótko, wpłynąć na wszystkie jego organy zmysłów, aby go rozwijać, aby było więcej powierzchowności, powiedzmy, że była szerokość, poziom związku szerszy, aby lepiej rozumieć siebie nawzajem. Tak my ze Stwórcą, no ogólnie, tak się rozwijamy.
Can we qualify ourselves, let's say, to do this game together with him? Can we participate in this game with him?
Czy możemy przygotować się, aby być partnerami w tej grze, aby uczestniczyć ze Stwórcą w grze? Czy my możemy go to rozwinąć? My możemy uczestniczyć ze Stwórcą w tej grze, w tym, że my staramy się odpowiadać mu adekwatnie i na ile to można, głęboko, na ile to możliwe, dziękować za wszystko, co otrzymujemy od niego. Czasami trzeba odpowiadać mu tak, aby było zrozumiałe. Stwórca nie rozumie, co się z nami dzieje. On jakby nie wiedział. On pięknie wie, lepiej niż dobrze wie, co się z nami dzieje i ze wpływu jego, i ze strony jego wpływu na nas, i ze strony naszej odpowiedzi na jego działanie. On zna to wszystko ze wszystkich stron, a także on to wie ze strony głębiny przyczyn wszystkiego, co się dzieje. Kos. Tak. Czy są jakieś prawa w tej grze, które możemy znać, zanim zaczniemy w nie grać? Raf. Tak. Póki się nie śpisz, póki co się nie śpisz, nie biegnij. Póki co nie masz z czym grać. Nie masz z czym grać. Dlatego się ucz, jak on na ciebie wpływa. I jest to możliwość nauczenia się tego, jak ty masz. Przeczytaj jeszcze raz. Jeszcze raz, Shamati 14. Co to takiego wielkość Stwórcy? Wielkość Stwórcy oznacza, że on powinien prosić Stwórcę, aby dał mu siłę, aby iść ponad wiedzą. Innymi słowy, wielkość Stwórcy ma dwa znaczenia. Pierwsze, że on nie powinien odpowiadać za pomocą rozumu, wiedzy. To znaczy to, w jaki sposób człowiek może odpowiedzieć na swoje pytania. A on chce, aby Stwórca odpowiedział na jego pytania. Okazuje się, że nazywa się to wielkością, ponieważ cały rozum przychodzi z góry, a nie od człowieka. To znaczy w sposób, w jaki człowiek mógłby odpowiedzieć na swoje pytania. A wszystko, co człowiek może wyjaśnić, nazywa się tym, że człowiek wyjaśnia to za pomocą swojego zewnętrznego umysłu. Innymi słowy, pragnienie otrzymywania rozumie, że warto wypełniać Torę i przykazania. W tym czasie ponad wiedzą obliguje człowieka do rozwoju w pracy. I nazywa się to przeciwko pragnieniu otrzymywania, przeciwko wiedzy pragnieniu otrzymywania. I drugie, wielkością Stwórcy nazwane jest to, kiedy On potrzebował tego, aby Stwórca wypełnił Jego potrzeby. Dlatego pierwsze, kiedy człowiek musi iść ponad wiedzą, wtedy widzi, że jest pusty i wtedy potrzebuje Stwórcy. Drugie, tylko Stwórca może dać mu tę siłę, aby mógł wznieść się ponad wiedzą. Oznacza to, że to, co daje Stwórca, nazywa się właśnie wielkością Stwórcy. Pytania. Kijów 1. Drugi Rawi, a co to takiego, że ja chcę, aby Stwórca odpowiedział na moje pytania? Raf, jeśli nie ja sam odpowiadam sobie na swoje pytania, a Stwórca odpowiada na moje pytania, to ja uczę się, jak mam odpowiadać, jak powinienem odpowiadać. To znaczy, ja proszę, zadaję swoje pytania Stwórcy. I Stwórca już odpowiada mi. A co oznacza, że ja zadaję te pytania i otrzymuję odpowiedzi w wierze ponad wiedzą? Tak, odpowiedź to przecież coś, co ty w wiedzy przyjmujesz. Przyjmujesz w wiedzy. Raf, ja przyjmuję odpowiedzi Stwórcy w wierze ponad wiedzą. Tak. Inaczej ja nie mogę ich prawidłowo zrozumieć. Ja powinien zrozumieć je na tym samym poziomie, chociażby na minimalnym, na którym On rozmawia ze mną. A to jest wiara ponad wiedzą. Uczeń, a w jakiej formie Stwórca odpowiada na pytania człowieka? W każdej. W każdej. Nie ma takiego warunku, że Stwórca tylko tak odpowiada, albo tylko tak. On odpowiada w ogóle na swoje pytania, pobudzenia w człowieku. On odpowiada w każdej formie. W formie wyższego światła. A następnie my postrzegamy, przyjmujemy to w tej formie, w której możemy to przyjąć. I wszerz, i w głąb. Tak. Uczeń, no ja ze wszystkich sił próbuję podnieść się nad sobą, zjednoczyć z przyjaciółmi i z tego stanu zadać pytanie tylko, jak ja mam postępować, na przykład tak czy tak w życiu. Co oznacza, że on mi odpowie? I w jakiej to może być, w jakiej to może być formie? Raf, w tej, w której ty sam zobaczysz odpowiedź dla siebie. Jeśli ty prawidłowo nastrajesz się na Stwórcę, to ty zobaczysz Jego odpowiedź, usłyszysz Jego odpowiedź w tej formie, w której ty jesteś w stanie przyjąć ją.
Weseder?
W porządku? Dobrze. Uczeń. A to będzie wierze ponad wiedzę? Oznaczać, że otrzymam odpowiedź? Raf, tak. Wierzę ponad wiedzą. Zależy, jak ty go odkryjesz.
H10.
H10.
Bemetsav.
W stanie, kiedy odczuwam pustkę. Jak dawać sobie radę w tym stanie, czego się utrzymywać, trzymać? Raf, no to, że ja mam przyjaciół, ja łączę się z nimi, na ile jestem w stanie i idę za nimi jak ostatni w tym łańcuchu, tak, z zamkniętymi oczami. Łacińska Ameryka 1.
Buenos días, Clay. ¿Cómo se crea ese espacio vacío en nuestra mente para que el creador pueda otorgar?
Jak Jak stwarza się ta pusta przestrzeń wewnątrz naszej wiedzy po to, aby Stwórca mógł wpłynąć na nas? Najważniejsze to być razem. Nam wszystkim razem. I pragnąć razem połączyć się, zlać ze Stwórcą. I to wszystko, to jest wystarczające. Wszystkie pozostałe siły otrzymujemy od Niego. Hadera 1. Raf, jak prawidłowo pracować, kiedy pobudza się pytanie, czy my powinniśmy sprawdzać i pobudzać jakieś spory wewnątrz wiedzy, czy też robić coś zewnętrznego, aby wiedzy nie pobudzał się Hisaron Raf? Na początku zwracamy się do siebie, my siebie formujemy. Jak my formujemy siebie w odniesieniu do pytania? To pytanie, które wymaga od nas być wewnątrz wiedzy albo ponad wiedzą, a później już wypełniamy.
אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 482 את המאמר אהבת השם ואהבת הבריות. אנחנו נמצאים בטור ב' בכותרת ואהבת לרעך כמוך.
כן.
כותרת מצווה אחת. וכאן מתעוררות כמה שאלות. לפי האמור לאל, כולנו בגדר עוברי התורה. ולא עוד, אלא עיקר התורה אין אנו מקיימים, כי אנו עושים הפרטים, ולהכלל איננו באים. וזה שאומר, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אביונים באחרים ולא בכם, וכולי. כי איך ייתכן שיהיו אביונים, בזמן שהכלל כולו עושים רצונו של מקום, ואוהבים זולתם כעצמם? ועניין עבד עברי, שמביא הירושלמי, צריך לימוד. כי משמעות הכתוב, אפילו בגר שאינו עברי, חייב לאהוב כמותו. ואין לתרץ, כי הגר דינו כעברי, משום תורה אחת ומשפט אחד, יהיה לכם ולגר הגר איתכם. כי גר משמעותו הוא גם גר תושב, שאינו מקבל התורה כלל, זולת שפורש עצמו מעבודה זרה, שעליו נאמר, לגר אשר בשעריך תיתנה. ואין כאן מקום להאריך בזה. וזה סוד מצווה אחת, שהתנה אומר, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו וכל העולם כולו לכף זכות. וקשה מאוד להבין, כי מהו עניין כל העולם לכאן? ואין לדחוק ולתרץ שעוסקים כשהוא עצמו חצי חייו וחצי זכאי, וכל העולם חצי חייו וחצי זכאי, שאם נאמר כן, העיקר חסר מהספר, ועוד הלא, כל העולם מלא גויים ועריצים, ואיך הוא יכול לראות שהם חצי חייו וחצי זכאי? על עצמו הוא יכול לראות שהוא חצי חייו וחצי זכאי, אבל לא על כל העולם. ועוד, על כל פנים היה צריך לומר כל ישראל כולו. ומה עניין העולם שצרף כאן התנה? האם יש לנו ערבות גם בעד אומות העולם, לצרף אותם לחשבון מעשינו הטובים? יש להבין שחזל לא דיברו אלא בחלק המעשי אשר בתורה, המביאים לתכלית הנרצה מהעולם והתורה. ועל כן, כשאומרים מצווה אחת, הכוונה ללא ספק מצווה מעשית. וזה ודאי כדברי הלל, שהוא ואהבת לרעך כמוך, אשר על ידי מצווה זו בלבד יזכה למטרה האמיתית, שהיא הדבקות באלוקיו. והנך מוצא שבמצווה אחת זוכה לקיים כל המטרה והתכלית. ואתה אין כל קושייה מעניין המצוות שבין אדם למקום, כי המעשיות שבהם יש להם גם תכלית זו של זיכוך הגוף, אשר נקודתה האחרונה היא לאהוב את חברך כמוך, שהשלב המיידי הבא אחריו הוא הדבקות. ויש בזה כלל ופרט כמבואר, כי מהפרטים באים אל הכלל, כי הכלל מביא למטרה האחרונה. אם כן, ודאי שאין חילוק מאיזה צד מתחיל, אם מהכלל או מהפרט, כי עיקר הדבר להתחיל ולא ללכת באמצע עד שנבוא למטרתנו.
כן. רואים אנחנו מכאן עד כמה שהמצווה שלנו הזאת, ואהבת לרעך כמוך, היא חשובה מאוד, שאך ורק אם אתה מקיים אותה, אתה מקיים מה שהבורא רוצה לעשות ממך, לראות ממך. כן? שבעצם אהבת החבר היא צריכה להיות כאהבת הבורא, ולא פחות מזה. הוא מתחיל, הוא ממשיך להסביר. עולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה. אם כן, תכלית התורה וכל הבריאה אינה אלה להרים את האנושות השפלה עד שהיא ראויה לאותה הרוממות הנפלאה ולדווקא בו יתברך ויתעלה. היה לו לראות אותנו ברוממות זאת. כן? ולא להטריח אותנו ביגיעה, ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות. למה שאנחנו מיד לא יכולים להתחיל מהעבודה שהיא קשורה לבורא?
אם עוסקים באהבת חברים, כי מטעם מה שנקרא ציווי השם, אז מה ההבדל בין לשמה ולא לשמה?
אם עוסקים לפי ציווי השם בתורה, אז כבר זהו, מגיעים לסיומה.
אם אנחנו כבר נמצאים ועוסקים באהבת חברים, כי רוצים להגיע להשוות הצורה, כי מבינים שזה מצאי, אין דרך אחרת להגיע לבורא. אז מה העניין פה הכוונה, אם כבר אנחנו כבר בתוך הדבר הזה, אז מה העניין פה של הכוונה עוד נשאר להשלים, או אין כבר מה להשלים?
אני שואל אותך, האם לעשות כל התורה מה שהיא דורשת על מנת להשפיע או על מנת לקבל? יש הבדל. אם אתה עושה את זה על מנת להשפיע,
אבל אם אני לא נמצא, לא עוסק באהבת הזולת, אז כאילו אני יכול להבחין. אני רוצה לקבל שכר.
אם, לא... לא, אם אתה לא מתחיל באהבת הזולת, אז אתה לא עושה כלום. כי כל התורה היא מתחילה מאהבת הזולת, וחצי השני שלה היא בנויה כולה לאהבת הזולת.
יפה, אז אנחנו, התחלתי באהבת הזולת עם חברים, עכשיו איזה עוד חלק פה של כוונה אני צריך להשלים? אם, כי אני כאילו כבר במסלול. מה עוד צריך להשלים עם כוונה?
אתה צריך כל הפעולות שלך לעשות בכוונה, לעשות נחת רוח לבורא. כדי שיהיה לך מובן, תעשה את זה על מנת להשפיע נחת רוח לחברים, לבריות.
אז זה צריכה להיות הכוונה הראשונה?
כן. עוד?
כן, בבקשה.
רב, בפסקה האחרונה כתוב וכל מידותיו הם להשפיע או לקבל על מנת להשפיע. הרי איך אפשר בכלל לדמיין את הדרגה הזאת שרק להשפיע? אני תמיד נשאר עם מידת קבלה בתור נברא.
אם אתה עושה את זה על מנת להתקיים ולהשפיע, זה לא נקרא לקבל. כי אתה כמו מכונה שהיא דורשת דלק, שמן.
כלומר, רק הכוונה משתנה.
רק הכוונה.
תודה.
עוד?
כן, אייל.
רב, הוא מתאר במאמר שפעולת אהבה זה למלא צרכי חברו.
כן.
איזה כוח יש לאדם למלא את מה שחסר לחבר שלו? מה זאת הפעולה למלא צרכי חברו?
זאת פעולה להתקשר לחבר ולהרגיש מה חסר לו ולמלא את החסרונות של החבר דרך החסרונות עכשיו שלך, שקנית ממנו.
כל הכוחות שייכים לבורא. אז,
כן.
אז מה אני, בי אין כוחות, אז מה זה נקרא שאני ממלא צרכי חבר?
שאתה מתקשר לבורא ומבקש ממנו מילוי לכוחות שלך, שקנית אותם מהחבר, וממלא אותם, ואחר כך מעביר אותם לחבר.
שאלה אחרונה, הכוונה שלי זה כוח, אפשר להגיד ככה?
כן, מפעילה את הכוח.
מפעילה את הכוח, תודה.
יש עוד שאלה כאן, כן, לבון.
רב, אתה תיארת בצורה מצוינת מה זה קבלה על מנת להשפיע, אבל הבעיה שאני לא יכול לקבל את החיסרון של חבר בצורה טהורה. תמיד אני מוסיף משהו מעצמי. איך לקבל חיסרון של חבר בצורה טהורה?
זה במידה שאתה מתבטל. אז צריכים בזה לתת תשומת לב ולעשות תרגילים על הביטול. שאתה מתקשר לחבר, נכלל בו בצורה שלמה.
תודה.
שאני מנסה לבצע, למלא את צרכיו של הזולת, ואין לי עדיין כוונה קבועה להשפיע, והאור לא מאיר לי, אז יש תמיד חשבונות, עד כמה, מה אני צריך למלות בזולת, אם זה לא מזיק לו, איך לא ליפול לטעות פה ולמלות צרכיו אגואיסטיות? מה החשבונות?
אל תדאג, אפילו שאתה ממלא צרכיו אגואיסטיות של החבר, זה בסדר. כלפיך זה בסדר.
אז זהו, לא לעשות חשבון, אלא מנסות עד כמה שאפשר למלות אותו?
כן, כן, בוודאי. מעל הטורקיס.